Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry.
Tych zmian rzeczywiście tak dużo jest. Za chwilę powiemy o najważniejszych, czyli o pieniądzach. Ale tak ogólnie spoglądając na to, co się stało z kodeksem pracy od 1 stycznia 2019 roku.
Panie redaktorze, szanowni państwo, rzeczywiście tych zmian jest sporo, bo tak jak pan wspomniał, poczynając od minimalnego wynagrodzenia za pracę, poprzez formę wypłaty tego wynagrodzenia, dokumentację pracowniczą, działalność związków zawodowych, ale również chociażby szkolenia w zakresie BHP okresowe, ściągalność roszczeń alimentacyjnych, tak, i pracownicze plany kapitałowe. I jeszcze pewnie byśmy coś znaleźli.
Zacznijmy zatem od pieniędzy, czyli od tego najniższego wynagrodzenia, bo ono wzrosło w naszym kraju.
Minimalne wynagrodzenie w Polsce wzrosło, tak w przypadku pracowników do 2250 brutto, jak i w przypadku zleceniobiorców, usługobiorców do 14,70 zł brutto za godzinę.
Brutto, podkreślamy to, że brutto.
Brutto, no w przypadku przykładowo pracowników ta kwota netto w zależności od kosztów uzyskania przychodu, ona będzie się wahać, ale to będzie około 1634 zł za godzinę.
I to oczywiście miesięcznie. I to łańcuszkiem oddziałuje na wszystko, na składki do ZUS-u i tak dalej, i tak dalej.
No tak, to oczywiście powoduje wzrost wartości składek na ubezpieczenia społeczne, ale również niektórych składników świadczeń ze stosunku pracy, chociażby dodatku za pracę w porządku nocnej, wynagrodzenia chorobowego, odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, ale również innych świadczeń, innych wartości, bo chociażby na przykład wzrasta też kwota wolna od potrąceń w przypadku osób, które takie potrącenia mają.
Teraz kwestia związana z dokumentacją, bo tu się dokonała prawdziwa rewolucja. Dlaczego rewolucja? No dlatego, że przede wszystkim radykalnie skrócono okres, czyli czas przechowywania tej dokumentacji pracowniczej i formę.
No tak, znaczy po pierwsze, jeżeli chodzi o skrócenie okresu przechowywania, uważam, że to jest krok w dobrym kierunku, bo chodzi o to, że obecnie ta dokumentacja cała, tak akta osobowe, jak i pozostała dokumentacja będzie przechowywana co do zasady przez okres zatrudnienia danej osoby plus 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, czyli od 1 stycznia de facto następnego roku, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy. I to jest niewątpliwie zmniejszenie liczby obowiązków też i kosztów funkcjonowania dla wielu przedsiębiorców, w szczególności tych większych, gdzie liczba tych dokumentów jest spora.
Bo do tej pory było 50 lat.
Tak, do tej pory co do zasady było 50 lat, jeżeli chodzi o akta osobowe, o listy płac. Niemniej jednak w przypadku pozostałej dokumentacji były wątpliwości, bo jeżeli chodzi o czas pracy, mówiło się o tak naprawdę 3 latach. Tak na marginesie warto zauważyć, że teraz te karty ewidencji czasu pracy, listy wynagrodzeń, karty wyposażenia, kwestie dotyczące urlopów też muszą być przechowywane. Te dokumenty przez okres zatrudnienia plus 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym to ustanie nastąpiło.
W jednej dziedzinie zmniejszył się ten okres przechowywania, a w innych wzrósł.
Tak, rzeczywiście.
Średnio tak wyszło na 10 lat.
Rzeczywiście tak mamy z tym do czynienia. Tutaj chciałbym jeszcze zauważyć, że w przypadku osób, które były zatrudnione do 31 grudnia 2018 roku, do nich co do zasady stosujemy stare regulacje, czyli znów okres zatrudnienia plus 50 lat, chyba że pracodawca złoży tak zwany raport informacyjny do ZUS-u i wówczas w przypadku części osób ten okres zatrudnienia będzie krótszy znów ten 10-letni, ten nowy.
No i kwestia formy przechowywania. Do tej pory wszystko trzeba było w papierkach. Pozostaje nadal, czy już no weszła, że tak powiem, ten świat archiwów elektronika?
Tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, świat się zmienia, idziemy do przodu i rzeczywiście odpowiedzią na te zmiany, jeżeli chodzi o ustawodawcę, jest wprowadzenie możliwości takiego równoważnego prowadzenia zarówno dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej, jak i elektronicznej. I pracodawca może się zdecydować na to, że przechodzi z postaci papierowej na elektroniczną i wówczas będzie prowadził tylko w tej postaci i w tej postaci będzie tak na marginesie przechowywał również tą dokumentację.
Ale to oznacza, że każdy dokument już będzie elektroniczny? Czy część papierków jednak trzeba będzie w tym archiwum trzymać?
Znaczy, panie redaktorze, co do zasady, jeżeli ktoś się zdecyduje w całości na przykład przejść na wersję elektroniczną, to wtedy będzie prowadził tylko wersję elektroniczną. tak w moim przekonaniu w praktyce mogą pojawiać się pewne problemy, między innymi związane z naszą mentalnością. Może być tak, że no wersja elektroniczna, ale równocześnie no może na wszelki wypadek, chociaż to nie jest konieczne, nie będzie konieczne, no to my jednak tam jeszcze wersję papierową jakąś będziemy szczątkową na przykład trzymali. Tak na marginesie, jeżeli ktoś by zapytał mnie, czy pracodawca może tak zrobić, to owszem, może, jak najbardziej.
Jeszcze wrócimy raz do pieniędzy, a to ze względu na to, że wprowadzono zmianę i co do zasady wprowadzono również elektronikę w przekazywaniu pieniędzy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.
No tak, do tych pieniędzy to bardzo często wracamy i dobrze, myślę, że nasi słuchacze również. Otóż, proszę Państwa, zasadą do 31 grudnia 2018 roku, jeżeli chodzi o formę wypłaty wynagrodzenia, była wypłata do ręki. Tylko wtedy, gdy układ zbiorowy tak zwany, czyli wewnętrzne prawo stanowiło inaczej, bądź pracownik wyraził pisemnie na to zgodę, mógł pracodawca wypłacać wynagrodzenie w inny sposób.
Przekazywać na konto.
Najczęściej tak, w praktyce poprzez przekazanie na konto. Obecnie ta forma została odwrócona. Zasadą jest wypłata wynagrodzenia na wskazany przez pracownika rachunek bankowy, płatniczy, chyba że złoży on pisemny bądź elektroniczny wniosek o dalszą wypłatę, jeżeli chodzi o dotychczasowych pracowników,
do ręki.
Bądź no, jeżeli chodzi o obecnych pracowników, o wypłatę wynagrodzenia do ręki i wówczas to wynagrodzenie będzie musiał pracodawca zapewnić tą wypłatę poprzez wypłatę do ręki.
Ale co do zasady elektronika, czyli na konto.
Co do zasady elektronika, ja może, jeżeli można, to jeszcze chciałbym zauważyć, że w przypadku tych nowych pracowników, pracodawca obecnie w zasadzie nie ma większych obowiązków, poza tym, że prosi o przedstawienie rachunku, pracownik przedstawia ten rachunek, no i on wypłaca. Natomiast w przypadku pracowników, którzy do 31 grudnia 2018 roku mieli wypłatę do ręki, pracodawca w ciągu 21 dni, czyli do 21 stycznia obecnego roku, ma obowiązek poinformować pracownika o obowiązku przedstawienia
numeru rachunku,
bądź też wniosku o dalszą wypłatę do ręki. Pracownik następnie ma 7 dni na to, żeby przedstawić ten numer konta, bądź też wniosek o dalszą wypłatę. Ale warto zauważyć, że jeżeli pracownik nic nie zrobi, to pracodawca musi wypłacać wynagrodzenie w dalszym ciągu do ręki.
Prawa nabyte.
Prawa nabyte, no to jest tak, tak ma pan rację, tutaj tego nie można pozbawić. No to nie można odmówić pracownikowi tego, że on po prostu tego rachunku nie założy.
I na zakończenie też o prawdziwej rewolucji. No to jest realizacja postanowień Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku. Dotyczy to członkostwa w związkach zawodowych. Pewna grupa pracowników była do tej pory wyłączona. Od nowego roku już takich wyłączeń nie ma. Każdy może być członkiem związku zawodowego i może te związki zakładać.
Tak jest. To jest, no, można powiedzieć, zmiana wręcz rewolucyjna. Otóż do 31 grudnia zeszłego roku tylko pracownicy mogli tworzyć, należeć do związków zawodowych. W zależności od regulacji statutowych danej organizacji byli pracownicy, jeszcze niekiedy należeli do tych związków zawodowych. Natomiast obecnie do związków zawodowych mogą należeć, mogą tworzyć te związki zawodowe nie tylko pracownicy, ale również zleceniobiorcy, usługobiorcy, a w przypadku, gdy statut danej organizacji tak stanowi, również praktykanci, osoby odbywające staże albo wolontariusze nawet, po spełnieniu odpowiednich warunków. No i to niewątpliwie jest zwiększenie, w moim przekonaniu, roli, możliwości funkcjonowania związków zawodowych, zwiększenie tego tak zwanego prawa koalicji.
Spora grupa pracowników nie była na umowach o pracę, w związku z tym nie mogła należeć do związków zawodowych. Teraz będą mogli. Czy zatem te organizacje związkowe, które istnieją, będą musiały pozmieniać statuty, żeby można było tych niepracowników, takich nazwijmy w cudzysłowie, wciągnąć na listę związkową?
Tak. Ustawodawca przewidział, że organizacje związkowe mają 6 miesięcy na zmianę statutów, z tego co mi wiadomo, już niektóre już albo przygotowały takie zmiany, albo już tak naprawdę przyjęły. I to jest, proszę Państwa, rzeczywiście, można powiedzieć, objęcie tych osób, które dotychczas nie mogły funkcjonować w związkach zawodowych, tą formą zrzeszania się. Według mnie krok w dobrym kierunku. Niemniej jednak zastanawiam się nad tym, jak to w praktyce będzie funkcjonowało, bo umowy zlecenia, gdzie jest obecna zasada swobody umów, charakteryzują się pewnego rodzaju rodzaju taką niejasnością, niepewnością co do długości trwania. Także w praktyce mogą tutaj nastąpić pewne problemy, no ale zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało.
Będziemy się temu przyglądali. Przypomnijmy, swoista rewolucja, no i ciekawe, jak dostosują się do tego również związki zawodowe. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.